Dzisiaj rozpoczynamy nasze rozważanie o męce Jezusa. Chcemy krok po kroku podążać za Nim w Jego narastającym cierpieniu. Idealnie byłoby zacząć od samego początku, zatrzymać się gdzieś na granicy między zwykłym trudem dnia a strachem i niepokojem Jezusa. O to, co nieuniknione. Między codziennością a zdążaniem w kierunku śmierci. Między świętowaniem z uczniami w wieczerniku a krwawą modlitwą. Zatem, kiedy Bóg zaczął cierpieć? Jakie uczucie rozpoczęło ból Syna Bożego? Które uczucie dominowało? Od którego momentu Ewangelia może rozpocząć refleksję nad cierpieniem naszego Zbawiciela? Mamy szczegółowo przedstawione męczeństwo Jezusa. Mamy także objawienia prywatne. Ale które z wydarzeń rozpoczęło tę straszliwą mękę Góry Oliwnej, procesu przed Piłatem, spotkania z Kajfaszem, Drogi Krzyżowej, momentu wbijania gwoździ? Można wskazać taki moment pierwszy. Rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski w swojej obszernej powieści zatytułowanej Idiota zawarł list napisany przez księcia Myszkina, a w nim taką refleksję. Wszyscy malarze malują Chrystusa zawsze na podstawie ewangelicznych przypowieści. Ja namalowałbym inaczej. W samotności. Przecież uczniowie zostawiali go czasami samego. Zostawiłbym z nim tylko jedno małe dziecko. Dziecko bawi się obok niego. Może przed chwilą coś mu opowiadało swoim dziecięcym językiem. Chrystus go słuchał, ale teraz się zamyślił. Mimowolnie zapomniał zdjąć dłoń z jasnej główki dziecka. Patrzy w dal, na horyzont. W jego wzroku tai się myśl, wielka, ogromna, jak cały świat. Twarz ma smutną. Dziecko umilkło. Oparło się łokciami o jego kolana i wsparłszy policzek na rączce, podniosło główkę i uważnie się w niego wpatrzyło, zamyślając się tak, jak nieraz zamyśla się dziecko. Słońce zachodzi. Oto mój obraz. Przywołany list jest doskonałym komentarzem do Ewangelii, jej pogłębieniem i pomaga zrozumieć to, że męka Jezusa Chrystusa rozpoczęła się nie przed Piłatem i nie w Ogrodzie Oliwnym, ale męka Chrystusa zaczęła się w zwykłych warunkach Jego życia, w codzienności. Siostry i bracia, w tym opisie Chrystus zamyślił się i zasmucił. Jego smutek i spojrzenie gdzieś w dal, być może poza życie, to przejaw zwykłego ludzkiego napięcia, udręki, niepokoju. A my w odniesieniu do Chrystusa nazywamy to boleścią duszy. Jest to pierwsza rana zadana Jezusowi, rana Jego duszy, rana na sercu. niewidoczna na pozór rana. Czy o takiej ranie mówi nam Ewangelia? Tak. Jezus kilka razy zwierzył się apostołom, że będzie cierpiał i zmartwychwstanie. Sugerował swój smutek. Mówił, że prorok nie może zginąć gdzieś poza Jerozolimą. On nie może zginąć. Jezus. Wiele, wiele scen. Odrzucenie faryzeuszy. Ucieczka przed kamienowaniem. To nie bolało tak bardzo, jak przecież niezrozumienie apostołów. Zdrada uczniów, ich zwątpienia. I ciągłe te aluzje powtarzające się co kilka rozdziałów. Jeszcze nie nadeszła godzina. Ale nadejdzie. I on o tym myślał już wcześniej. Ten smutek i ta gorycz miały miejsce przed ukrzyżowaniem. Cierpienie i męka Boga zaczyna się w codzienności, w zwykłych warunkach życia. Ukochani, Ewangelia nie jest kroniką historyczną. Zamyślenie Jezusa, jego smutek, podkreślone także w tekście rosyjskiego pisarza, dowodzą, że Jezus jest nie tylko zmartwychwstałym Bogiem, ale jest poranionym człowiekiem. Kiedy w poranek wielkanocny będziemy szukać zmartwychwstałego Boga, w Wielkim Poście myślimy o człowieku, o Jezusie z Nazaretu. Przez to Jezus jest blisko naszej codzienności. Siostro i bracie, nie musisz być skatowany, nie musisz być umęczony, pełny krwi, nie musisz widzieć gwoździ swojego krzyża, żeby zrozumieć ofiarę Jezusa i się w nią włączyć w pełni, jego najdroższą mękę. A przecież Jezus przez to rozumie twój zwykły ból tygodnia, bo spotykacie się w tym samym uczuciu, w tym smutku, w rozczarowaniu, w rozpamiętywaniu spraw. Żeby zrozumieć swoją sytuację życia, musisz odnaleźć uczucia Jezusa. Ewangelia te uczucia ukrywa. Każdy ewangelista opisał krzyż. Jezus na krzyżu jest znany nawet niewierzącym, ale w ból Jezusa kazał wniknąć nam osobiście. Każdy ewangelista zaznaczył, że Jezus miał jakiś proces przed ukrzyżowaniem, ale strach Jezusa zostawił naszemu domysłowi, bo tego opisać nie można. To trzeba przeżywać. Albo ta cyniczna twarz ucznia Judasza z Wieczernika czy z Ogrodu Oliwnego. Po co ten szczegół przed ukrzyżowaniem? Dlatego obok Jezusa, w tym znowu obrazie Dostojewskiego, stoi dziecko, które jest zainteresowane tym Jezusem, tym smutkiem i tą powagą. W tym opisie nic złego się nie dzieje, ale nie dla dziecka. Uwaga dziecka jest wyczulona. Żeby dostrzec smutek, zobaczyć go, trzeba niewinnych oczu, oczu dziecka. Załóżmy, że to dziecko obrazuje ciebie. Zawsze wtedy, kiedy nie przechodzisz obojętnie obok takiego smutku. Z drugiej strony, możesz być dzieckiem zawsze wtedy, gdy patrzysz inaczej na Jezusa. Inaczej niż kpiący Żyd. Inaczej niż Piłat czy Kajfasz. Nie od razu, tak jak strachliwy apostoł, uciekający, wścibska odźwierna, obojętny tłum. I też nie od razu tak, jak płaczące niewiasty. Zwyczajnie zobacz smutek codzienności Jezusa. Pasuje tu taki cytat z prywatnej korespondencji naszego ukochanego poety Zygmunta Krasińskiego, który pisał: jest coś wzruszającego w dziecku, które nic jeszcze nie wie o odległości dzielącej nas od nieba, które wierzy z całej czystości swego serduszka, że śmierć jest tylko snem, a zbawienie duszy krótką podróżą. Trzeba być bardzo niewinnym, kończy poeta, aby nie mieć pojęcia o przeszkodach, które piętrzą się między ziemią a Bogiem. Siostry i bracia, po co nam potrzebne to całe rozmyślanie? Drodzy, bo niech sam Jezus i niech sam Bóg uczy nas smutku, a nie świat. Smutek świata przeraża. Smutek Boga jest intrygujący, godny opisania przez światowego pisarza. Być może ten Boży smutek nie jest taki zły i nie jest tak odległy od człowieka. Smutek świata prowadzi do rozpaczy, ale smutek Jezusa, zgodnie z opisem Dostojewskiego, każe patrzeć w dal. Smutek Jezusa prowadzi do rozmyślania nad światem, wyjaśnieniem świata. Jezusa smutek przebóstwia, nadaje mu wartość. W końcu niech Jezus nauczy nas smutku, bo ten świat nie da nam zmartwychwstania. Smucić się też trzeba umieć. Zatem podsumowując dzisiaj, Jezus pokaże nam swoją mękę. Każdy z nas jej doświadczy. Ale najpierw wejdźmy w uczucia codzienności. One rozpoczęły ofiarę Jezusa. Dziś nadto postarajmy się być jak pocieszne dziecko. Bądźmy w rozmowie z Jezusem, w obliczu Jezusa, pierwszymi aniołami pocieszenia w Jego ofierze, w Jego smutku, zanim pojawi się Jezusowi ten prawdziwy, nieuchwytny anioł w ogrodzie. W tym roku, w kolejne niedzielę, będziemy rozważać nie fakty męki Boga, ale uczucia Jezusa. Przywołamy sceny z ostatnich chwil życia, ale poza krzyżem. Może wzbudźmy sobie również intencje tych naszych gorzkich żali. Być może tegoroczne refleksje doprowadzą nas do współcierpienia i pomogą zrozumieć, ile niewidzialnego krzyża, ile bólu i cierpienia, ile nędzy i męki jest w zwyczajnym smutku naszych sióstr i braci z Ukrainy, którzy są już tu z nami w Polsce. Ich smutek akurat nie prowadzi do śmierci na froncie. Niemniej są oni męką i ofiarą, a żyją. Zechciejmy te intencje sobie wzbudzić, skoro te właśnie niedole życia docenił nawet rosyjski pisarz, widząc w smutku człowieka samego Boga.